Koniec roku, podsumowania, oceny, wnioski. W studiu dr Jarosław Kinal, socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jaki to był rok w życiu społecznym? Jak zmienili się ludzie? Jak zmieniły się relacje społeczne?
No, to był kolejny rok, używając terminów klasycznych, postępu społecznego, ale tak naprawdę to był bardzo dziwny rok, patrząc na badanie. To był pierwszy rok od dawna, w którym, jak pokazują badania, na przykład taki raport Action Trends, w którym ludzie przestali bardzo mocno naciskać na zmiany, szybkie zmiany, na rozwój, kierując się w stronę potrzeby stabilizacji i bezpieczeństwa. Przestali planować długofalowo, skupiając się na krótkich, realnych celach. To jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ przez ostatnie kilkanaście lat aż takiej zmiany mentalnej nie obserwowaliśmy.
Zaczęliśmy doceniać to, co tu i teraz. Rozmawiamy w audycji tu i teraz, więc to, co tu i teraz, to, co takie nam bliskie w tym momencie i w tym miejscu.
Myślę, że duża grupa respondentów bardzo docenia audycję tu i teraz, szczególnie jeśli zapytalibyśmy aktualnie słuchających, ale tak, wchodząc głębiej, tak, zaczęliśmy doceniać to, co dzieje się tu i teraz, zaczęliśmy doceniać każdy kolejny dzień, zaczęliśmy jeść życie małymi łyżkami. To jest taki dość ciekawy slogan, który bardzo często występuje u mówców motywacyjnych, natomiast rzeczywiście zaobserwowaliśmy taką zmianę. Krótkie, realne plany zamiast długoterminowych marzeń. Tak samo widać to w konsumpcji. Zaczynamy skupiać się na tym, co nam potrzebne, a nie to, co przyda nam się za jakiś czas.
Z czym ma to związek? Czy związek ma to z tymi wydarzeniami, których doświadczaliśmy w ostatnich latach, a jedno z nich, czyli wojnę, właściwie za wschodnią granicą doświadczamy wciąż, a to inne wydarzenie to pandemia. Bo te dwa wydarzenia w jakiś sposób określiły też pewnie nasze postrzeganie świata.
No, one trochę zdefiniowały nasze społeczne DNA. No bo żyjemy w czasach bardzo dużej niepewności o tym, co będzie jutro. Czy wojna nie przeniesie się z sąsiedniego kraju na nasz?
Przeliczamy kilometry.
Żyjemy w niepokoju. Czy na przykład nie będzie jakiegoś zamachu terrorystycznego? Zaczynamy zastanawiać się nad tym, jak będzie wyglądać ten czas, jeśli on nadejdzie. Ja nie mówię, że on nadejdzie, ale coraz więcej osób zaczyna się zastanawiać, jak pokazują badania, jak będzie wyglądał świat, w którym nie ma pokoju, a jest wojna. Myśmy trzy pokolenia, które spotkały się w 2025 roku, tej wojny nie doświadczyły. Żyły w czasach względnego pokoju. I oczywiście czasów napięć, takich jak chociażby zimna wojna, czy kryzys kubański, który nasi dziadkowie pewnie pamiętają, ale tej wojny nie doświadczyły w takim sensie przeżywania jej.
O, wojna zawsze była gdzieś daleko.
Wojna zawsze była gdzieś daleko, to były wojny, które toczyły się poza naszym regionem. Nie było tego bezpośredniego doświadczenia. Teraz od kilku lat doświadczamy wojny, chociażby spotykając ludzi, którzy z regionów wojennych przyjechali do nas, rozmawiając z nimi, czy obserwując doniesienia medialne. No i tutaj wzrasta to nasze poczucie niepokoju. Dodatkowo jesteśmy permanentnie zmęczeni, jak pokazują badania, tymi złymi wiadomościami. No bo z jednej strony mamy wiadomości dotyczące sytuacji na froncie, istniejącego zagrożenia. Z drugiej strony, mimo względnego dobrobytu ekonomicznego, wciąż co jakiś czas ktoś nas straszy krachem gospodarczym. Pojawiają się informacje o tym, w co inwestować, gdyby gospodarka się załamała. Mamy niepewność związaną z systemami teleinformatycznymi. Czy one zadziałają? Czy jutro będziemy mogli dostać się do serwisu internetowego banku? Czy będziemy mogli załatwić sprawę urzędową przez internet? Czy będziemy mogli załatwić proste sprawunki drogą elektroniczną? Więc ten czas niepewności bardzo mocno nas też zdefiniował. No i potrzebujemy stabilizacji, potrzebujemy spokoju, potrzebujemy stabilizacji i to widać, ten trend widać w niektórych badaniach, które się pojawiają.
Z tego, co pan mówi, wynika, że nie powszednieją nam pewne sytuacje i wydarzenia, bo tak patrząc, bo pan też jest medioznawcą przecież, patrząc tak na te przekazy medialne i to od wielu lat obserwujące te sytuacje, wiele wydarzeń nam powszednieje. My się przyzwyczajamy, że gdzieś jest wojna, przyzwyczajamy się niestety do tego, że jest katastrofa gdzieś tam, no to są ofiary. Czytamy, pochylamy się ze współczuciem nad ofiarami, a potem żyjemy dalej. Teraz jednak mamy cały czas z tyłu głowy tę świadomość, że wojna jest tuż za progiem.
Tak, i też z drugiej strony infosfera, w szczególności blogosfera, xosfera, czy jakby to nazwać. Ci influencerzy, nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy bardzo wpływowi, bardzo nośni, nam ciągle o tym przypominają. Więc my nie potrafimy o tym na szybko zapomnieć. Zresztą też już pojawiają się memy, pojawiają się filmy, pojawiają się generowane przez sztuczną inteligencję jakieś symulacje tego, jak to wszystko będzie wyglądać. Czy do nas, czy to mimowolnie, czy nie mimowolnie trafia.
Skoro nas tak obchodzi to, co się dzieje na świecie, w świecie też całkiem bliskim nas, to czy my zwracamy jeszcze uwagę na samych siebie? Czy też jesteśmy zmęczeni? Mało mamy czasu dla siebie, zmęczeni sobą, myśleniem o tym, co dla nas ważne?
Tak, znaczy my bardzo mocno zastanawiamy się nawet nie nad sobą. Duża część osób żyje samotnie, więc podejrzewam, że zastanawia się nad sobą, ale bardzo dużo czasu poświęcamy na zastanawianie się nad tym, jak zapewnić bezpieczeństwo naszym najbliższym, naszej rodzinie. I to też jest dość ciekawy trend, który przeczytałem w jednym z raportów, że jednym z naszych takich postanowień na święta była chęć większego spotykania się z rodziną, żeby pokazać im, jaka jest dla nas ważna. No bo zauważmy, że żyjemy też w takim trochę świecie, gdzie tych relacji poprzez przyspieszenie mediów społecznościowych, komunikatorów i tak dalej, mamy bardzo dużo znajomych, wirtualnych i bardzo mało prawdziwych. Relacje, które zwyczajowo są silne, znaczy były silne, teraz stały się kruche. Więc my zaczynamy potrzebować takich relacji, co do których możemy być pewni, że one zaistnieją i będą rezonować.
Czyli takich namacalnych twarzą w twarz?
Takich namacalnych twarzą w twarz, SMS w SMS, wiadomość w wiadomość, ale taką, której możemy być pewni, że po drugiej stronie jest ktoś, komu na nas zależy. Kto będzie zainteresowany tym, co się u nas dzieje. Bo bardzo często jest też tak, że te znajomości są kruche, szybkie i bardzo często przerywane pauzami, ciszą wielogodzinną, wielotygodniową. No to jest jeden z takich elementów takiej komunikacji turowej, o której bardzo dużo się teraz pisze, że rozmawiając przez telefon musimy być elastyczni, musimy odpowiadać. Natomiast przez komunikatory już niekoniecznie. No, popatrzmy na znany przykład głosówek, gdzie ktoś nagrywa nam wypowiedź głosową i oczekuje, że my odpowiemy. Badania pokazują, że te głosówki bardzo często to jest tak jak rozmowa telefoniczna. Więc co to za różnica zadzwonić i porozmawiać, niż wysyłać sobie wiadomości głosowe? Ale dla części osób, które są przyzwyczajone do innego systemu komunikacyjnego, to jest rzecz naturalna.
No tak, ale w tym pojawia się też taki rodzaj, taka próba idealizowania samego siebie, bo przecież nagrywamy te wypowiedzi i można je skasować, można jeszcze raz nagrać.
Pewnie, że tak, no, ale to tak samo można napisać wiadomość i ją kasować.
Ale prawda? Jak się rozmawia telefonicznie, no to już poszło w eter i koniec.
Ale zawsze można udać, że coś przerywa, prawda? To nie jest trudne. I złapać myśl. Ale no, niestety to jest też takie tak zabawne, że przeprowadzono niedawno badania związane z życzeniami świątecznymi. No i część osób, szczególnie w tej grupie 50+, wykazała, że dla nich taka wiadomość głosowa z życzeniami jest o wiele bardziej pozytywna emocjonalnie niż SMS wszystkiego najlepszego.
Nawet z milionem emotikonek?
Miliardem emotikonek. Bo dlatego, że jesteśmy istotami społecznymi. I ten głos jest ważny. Tembr głosu, ciepło, które słyszymy w tym głosie. I mimo tego, że ta głosówka może być przekopiowana na niewiarygodną liczbę adresów w naszej książce telefonicznej i wysłana za jednym razem, to jednak jest lepiej postrzegana. To też takie dość ciekawe zjawisko z zakresu medioznawstwa.
A co ze sztuczną inteligencją, która też wkracza w tę sferę społecznych relacji? O tym za parę chwil więcej powiemy. No i wtedy także zapytam naszego gościa o podsumowania i postanowienia. Jak okiem socjologa to wygląda, jak powinna wyglądać?